Czytanie z Księgi Rodzaju. Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, wiedząc, że ojciec kochał go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: czyż twoi bracia nie pasą trzody w Sychem? Chcę cię posłać do nich. Józef udał się więc za swoimi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich przybliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: oto tam nadchodzi ten, który miewa sny. Teraz zabijmy go i wyrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Gdy to usłyszał Ruben, postanowił ocalić go z ich rąk, rzekł więc: nie zabijajmy go. I mówił Ruben do nich: nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wyrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki, po to, by wybawić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie, i pochwyciwszy go, wrzucili do studni. Studnia ta była pusta, bez wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z daleka idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywice i olejki pachnące. Ciągnęli oni, wioząc to do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci: cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom. Nie podnośmy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go. I wtedy kupcy madianicy mijali ich bracia, wyciągnąwszy śpiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za 20 sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. Oto słowo Boże.
Wspomnij, Panie, na Twą wierność i na miłosierdzie Twoje. Wspomnij, Panie, na Twą wierność. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Wspomnij, Panie, na Twą wierność. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Wspomnij, Panie, na Twą wierność. Chwała Tobie, Jezu Chrystus. otworzę we mnie serce czyste. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, a w końcu oddał ją w dzierżawy rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy schwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie mówiąc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przyjdzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy będą mu oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i cudem jest w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Boże nasz Ojcze, umiłowany Tato, który nas kochasz i który pragniesz naszej wolności, chcesz mieć wolne dzieci Boże i szczęśliwe. Prosimy Cię, poślij do nas swego Ducha, do naszych serc, aby działał z mocą uzdrowienia, uwolnienia ze światłem, poznania prawdy, bo Słowo Boże mówi jasno: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Otwieraj nasze serca na prawdę, Duchu Święty, abyśmy mogli ją uznać, oddać Jezusowi i abyś mógł nas wyzwolić. A Ciebie, Maryjo, która zawsze jesteś przy swoich dzieciach, prosimy, otocz nas szczególną łaską i szczególną opieką. Nie pozwól, by jakikolwiek zły duch miał nad nami władzę, czy zakłócił to spotkanie, czy przebieg tego słowa i tego, co się tu będzie działo, tych rekolekcji. Maryjo, chroń nas, strzeż. Niech żadne Twoje dziecko nie będzie pokrzywdzone. Niech każdy dozna łaski i Bożej miłości. Usiądźmy sobie teraz. Dzisiejsze Słowo Boże mówi bardzo mocne słowa. Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Mocne słowa. Był taki król Saul. Bardzo, to był pierwszy król Izraela. Bo Żydzi bardzo chcieli mieć króla. Więc wymusili na Panu Bogu. No i Pan Bóg dał im króla według ich pomysłu. Potężny mężczyzna, bardzo przystojny, silny. Potężny wojownik. I co? I rzeczywiście taki był. Do pewnego momentu. Kiedy nie posłuchał Pana Boga. Ale to jeszcze nic. Pan Bóg jest do tego przyzwyczajony, że Go nie słuchamy. Ale zrobił coś okropnego. Coś, co Panu Bogu się nie podoba. Kiedy przyszedł do Niego prorok Samuel i powiedział mu: słuchaj, zrobiłeś źle. Miałeś wybić wszystkich ludzi, wszystkie zwierzęta, wszystko zniszczyć, jak zdobywałeś tą ziemię. Dlaczego tego nie zrobiłeś? I co zrobił Saul? Zaczął usprawiedliwiać swój grzech. I wtedy co? Wtedy Pan Bóg zabrał mu królestwo i dał innemu. Ten inny, ten Dawid, nie był lepszy. popełnił gorsze grzechy, bo chociażby znamy historię z Batszebą, kiedy to tą kobietę uwiódł, a jej męża kazał posłać na zabicie. I Pan Bóg przysłał wtedy do niego proroka, już Natana proroka. I ten mu to powiedział. I co powiedział Dawid? Powiedział: zgrzeszyłem wobec Boga. Przyznał się do grzechu. I od razu prorok mu powiedział: ponieważ uznałeś swój grzech, nie zginiesz. Zobaczmy. Dla Pana Boga nie ma żadnego problemu z grzechem. Problem jest w czym? W uznaniu grzechu. Żeby się do niego przyznać. Tak, ja zgrzeszyłem. Nie żona, nie teściowa, nie synowa. Ja. To jest mój grzech, jestem winny, uznaję go. Przyznaję się do tego. Kiedy to zrobisz, Bóg ci daruje. Zauważmy. Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane takiemu, który wyda jego owoc. Kochani, to, że mamy wiarę, to jest wielka łaska. Ale Bóg chce jednego, owoców wiary. A jakie to są owoce? No, właśnie. Co ci daje wiara? Powiedzmy, jest tutaj panel, jest mnóstwo ludzi niewierzących i ty jesteś jedynym człowiekiem wierzącym i oni ci mówią: dobrze, powiedz nam, co ci daje wiara. Konkretnie. Czy warto, czy nie warto? Jakie są owoce prawdziwej wiary? No. Otóż, kochani, my wiemy, co jest tymi owocami. Owocem zaś Ducha Świętego jest miłość, łagodność, uprzejmość, opanowanie, cierpliwość, dobroć. To jesteś cierpliwy, łagodny, opanowany. Kolejnym owocem wiary jest brak lęku. Niczego się nie boisz, nawet śmierci. Czyli życie wierzącego człowieka to jest życie bez lęku przed śmiercią. Przecież mówisz słowa: wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Oczekujemy to znaczy co? Czekam, kiedy to się stanie. Może słyszeliście o takiej świętej Bernadecie Subiru. 160 lat temu, dokładnie, widziała 10 lutego Matkę Bożą w Lourdes. Jedyna. To nie było tak jak w La Salette, gdzie było dwoje dzieci, to nie było tak jak w Fatimie, gdzie była trójka. Ona jedna, Bernadetta. I po tym wszystkim, całym zamieszaniu, kiedy to źródełko tam powstało, kiedy ludzie zaczęli być uzdrawiani, kiedy to wszystko powstało, poszła do klasztoru i zapytano ją jedną rzecz. Czego najbardziej pragniesz? Ona bez zastanowienia powiedziała: umrzeć, chcę śmierci, nie? No i ci w szoku: dlaczego, jak to? Po co, dlaczego ją chcesz? I powiedziała: aby ją znowu zobaczyć. Dla niej życie nie ma najmniejszego znaczenia. Życie to jest... Ona doświadczyła, ona widziała Matkę Bożą i mówi: to jest nic, to życie nasze nie ma żadnej wartości. Kochani, wiara daje takie owoce, że niczego się nie boisz. Masz pokój serca, masz radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć. I co więcej, miłujesz nawet nieprzyjaciół. Jeżeli w tobie to jest, to fajnie, bardzo dobrze. Okej, to znaczy, że wiara działa. Mam teraz kolegę księdza, który u mnie mieszka od września. Księdza Maćka, ksiądz Maciej, wspaniały kapłan. Pracował przez 10 lat w Niemczech. I kiedy był tam proboszczem, przyszedł do niego taki człowiek Niemiec niewierzący. I mówi do niego: jak ja księdzu zazdroszczę. Jaka to wielka łaska, że masz wiarę. Wyobraź sobie, że jesteś człowiekiem niewierzącym. I na przykład spotyka cię kalectwo. Umiera ci dziecko. Co wtedy możesz zrobić? Mieć pretensje do kogo? A ty masz wiarę. I teraz albo wiara w tobie działa, albo nie. Jeżeli kupujesz telewizor, włączasz go i działa, no to fajnie. Ale kiedy nie ma obrazu, to co? To idziesz i wymieniasz. I teraz pytanie, czy są w twoim życiu owoce wiary? Bo Ewangelia mówi jasno. Wydać owoce. Jeżeli tak, to dobrze. A jeżeli nie, to po tych rekolekcjach tego będziesz doświadczał. I Jezus ci to gwarantuje. Będzie w twoim sercu pokój. Nie będzie lęku. Niczego nie będziesz się bał. Będziesz czuł się jak córka króla, jak córeczka króla będziesz się czuć. Jak książę. Zaopiekowany, szczęśliwy, chciany, kochany. Ponieważ ten pokój i ta miłość i ta łaska, ten Duch Święty w twoim sercu będzie mówił Abba, Ojcze. I będziesz mógł, tak jak święty Paweł, powiedzieć: dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Miał wolność. Mówi: ja mogę dzisiaj umrzeć i fajnie będzie. Ale niestety jestem potrzebny Panu Bogu, więc muszę się trochę pomęczyć tu na ziemi. Zobacz, to jest wolność. To jest wolność. Widzący z Medjugorje, jest 6 ludzi, którzy tam widzieli Matkę Bożą. Jest dla nich niesamowite. Wiecie, co jest dla nich największym cierpieniem? Życie tu na ziemi. To jest tak, jakbyś był, nie wiem, jakiś lochak, jakiejś piwnicy, w kopalni i nagle wchodzisz w przepiękny, cudowny krajobraz, ale wchodzisz tam tylko na 2 minuty i potem musisz wracać i męczyć się. Takiego piękna tam nie ma. Tu na ziemi nie ma. Nie ma takiej muzyki, nie ma czegoś, nic nie ma takiego. Te kolory, które tu są, to można powiedzieć, że to jest czarny i biel w porównaniu z tymi kolorami, które tam są. I 2 z tych ludzi z Medjugorje, Wicka i Jakow, 2, bo jest w sumie ich 6. Cała 6 widziała niebo, miała wizję, ale tych 2 tam było. Było tak pewnego razu, że Maria przyszła. Jakow miał wtedy 10 lat, a Wicka chyba 15 czy 16. I Maria mówi do nich: dobra, muszę was zabrać do siebie, do nieba. I wtedy ten mały Jakow, który miał 10 lat, mówi: mnie zostaw, zabierz Wickę, bo ona ma więcej rodzeństwa. Natomiast jestem sam, moim rodzicom będzie smutno. Maryś się nawet nie zastanawiała, wzięła jedno za jedną rękę, drugie za drugie i nagle w sekundzie byli w niebie. Wicka mówi o tym więcej, Jakub mówi mniej. Ale Jakub mówi coś takiego: to nie jest ważne, co tam się widzi, bo to wiadomo, to jest zachwyt, to jest niesamowite, że tam są, ludzie chodzą w różnokolorowych szatach, pastelowych jakichś. Te kolory są niesamowite. Są aniołowie, pełno aniołów, i małych, i dużych, i kolorowych. To są po prostu coś niesamowitego. Ale mówię, to nie jest ważne, to co się tam widzi. Najważniejsze jest to, co czujesz w sercu. Jesteś kochany, spełniony, szczęśliwy. Jesteś chciany. Wszyscy cię kochają, jesteś szanowany, nikt cię nie odrzuca. Jesteś spełniony. I to jest niebo. I kiedy żyjesz wiarą, i Duch Święty w tobie pracuje, to ty to niebo masz w sercu. I ono wokół ciebie się manifestuje. Tak jak człowiek żyjący w grzechu ciężkim, wystarczy spojrzeć w jego oczy, to jest przerażenie. On ma w sobie piekło i to piekło wokół niego jest. Jest lęk, są przekleństwa, różne takie rzeczy straszne. I to wokół niego jest, ta atmosfera. Niesie ze sobą to piekło, które ma w sercu, manifestuje się wokół niego. A człowiek wierzący, żyjący w mocy Ducha, ma pokój w sercu i radość i miłość Boga i wokół zmienia świat, to jest wokół. I taki człowiek wywołuje podwójne reakcje. Jednych przyciąga do siebie i wprowadza w to. Natomiast tych ludzi, którzy żyją w grzechu, których życie jest pod władzą złego ducha, doprowadza do szału. Oni go zaczynają nienawidzieć, ale to nie oni, tylko ten duch, który w nich jest. Powoduje bardzo negatywne uczucia. I może doświadczyłeś tego, kiedy się nawróciłeś, wyspowiadałeś, zacząłeś przyjmować Komunię Świętą. Przyszedłeś do pracy, gdzie wszyscy żyją w grzechu i nagle straszna nienawiść, nie wiadomo skąd. To jest walka na poziomie ducha. I moi drodzy, o to chodzi w tych rekolekcjach. I mówiliśmy sobie w pierwszym dniu o wybaczeniu. Że trzeba wybaczyć, komu trzeba wybaczyć, jak to zrobić. I myślę, że wszyscy to zrobili. Wczoraj mówiliśmy na temat grzechów przeciwko pierwszemu przykazaniu. I powiedzieliśmy sobie jasno. Otrzymaliście też tą broszurkę, ona też jest na internecie, można sobie ściągnąć. I moi drodzy, tam było 60 pytań z pierwszego przykazania. I było za zadanie wyrzec się tego i wyznać to na spowiedzi. I myślę, że już to zrobiliśmy. I teraz, kochani, kolejne 2 przeszkody. Pierwsza z nich to dar, którym wszyscy mamy i się posługujemy, a mianowicie mowa, słowa. Jesteśmy jedynym stworzeniem tu na ziemi, które mówi. Bo wiadomo, niektóre zwierzęta się komunikują, ale to są pewne sygnały. One się przywołują, ostrzegają. Natomiast my możemy wyrażać myśli. My przekazywać możemy treści, porozumiewać się. Ale to nie tylko to. Nasz język, nasze słowa, oprócz tego, że są narzędziem komunikacji, mają moc. Jak to działa? Otóż Pan Bóg, wiemy, stworzył świat z niczego. Ale w jaki sposób go stworzył? Przez słowo. Bóg rzekł i stało się. Czyli Bóg rzekł, niech się stanie świat i powstał świat. Potem światłość, potem ciemność, potem to mamy wszystko napisane pięknie. Bóg stwarzał słowem. I jeżeli Bóg wypowiada słowo, to ono się staje. Ono się dzieje. I teraz uwaga, bardzo ważne to, co powiem. My, jako ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, mający władzę duszy, rozum i wolną wolę, mamy też słowo. I to słowo nasze też ma moc. Tylko nie w takim stopniu, jaka Pana Boga, ale ma. W jaki sposób możemy się o tym przekonać? To jest moje drugie narzędzie. Wyobraź sobie, że masz w domu pistolet Browninga na przykład i masz dziecko, które ma 5 lat. Pistolet jest naładowany i odbezpieczony i ty dajesz mu go do zabawy. Jak to się może skończyć? Doskonale wiemy. Strasznie. Moi drodzy, co mówi Stary Testament? Posłuchajcie. Uderzenie rózgi wywołuje sińce. Uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. Straszna jest śmierć, którą on sprowadził. Nawet Szeol jest lepszy od niego. To jest mądrość Syracha, księga Syracydesa, albo mądrość Syracha, rozdział 28, wiersz 17 i następne. Jeszcze raz powtórzę. Uderzenie rózgi wywołuje sińce, uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. Na pewno znany wam jest przypadek, kiedy to chłopak młody, zniszczony psychicznie przez kolegów, poszedł do gimnazjum, nie mógł wytrzymać tej nagonki słownej na siebie i popełnił samobójstwo. Takich przypadków są setki czy nawet tysiące. Językiem można zabić, można zniszczyć. To jest takie narzędzie. Albo, co Pan Jezus na to mówi? Nowy Testament. Słuchajcie, to jest szok. Żebyśmy mieli mieć świadomości, że to nie Jezus, to Stary Testament. Posłuchajcie, co Jezus. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 12, wiersze 36 do 37. Albowiem powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie twoich słów będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Niesamowite. Jeszcze raz powtórzę. Jezus, to nie są słowa przez kogoś tam powiedziane, tylko to mówi Jezus. Jego słowa. Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Z każdego. A niektórzy mówią tysiące na godzinę. I dalej. Ale to jest szok. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Kochani, od tego zależy twoje być albo nie być, twoje piekło albo niebo. I teraz tak jak mówiłem, można językiem zabić, ale można uratować życie. Jest taki ksiądz Philip Braley, to jest kanadyjski kapłan, który przez wiele lat walczył z aborcją. Na początku nieskutecznie, potem kiedy zaczął się modlić, adoracje robili, padały jedna po drugiej klinika aborcyjna w Wiedniu. Ale oprócz tej działalności pro-life za życiem, tenże ksiądz pomaga kobietom w syndromie postaborcyjnym, to znaczy tym, które już popełniły aborcję, bo to jest najgorsza rzecz, jaka może być. To jest takie dla kobiet, nie ma gorszej rzeczy. To chyba wolałyby niektóre śmierć własną. Bo to, że zabije dziecko, to jest jedna rzecz. To jest przegrana walka duchowa. Ale potem, kiedy ona widzi inne dzieci, które biegają, śmieją się, cieszą, wtedy przychodzi straszliwy wyrzut sumienia, przerażający. Jakie byłoby moje dziecko teraz? Ja go zabiłam i tego już się nie da odwrócić, nie da się tego naprawić. Moi drodzy, żaden psycholog, żaden psychiatra z tego nie wyleczy. Z tego jest w stanie wyleczyć tylko Jezus. I tenże ksiądz, Philip Reilly, prowadzi takie ośrodki. I każda kobieta, która tam przychodzi, musi wypełnić pewną ankietę. I jest tam takie pytanie. Co mógłby sprawić, żeby to dziecko jednak żyło? Żeby mogło żyć, żeby nie doszło do tej aborcji? I wszystkie w 100% zaznaczyły. Gdyby ktoś powiedział mi dobre słowo, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Gdyby ktoś powiedział dobre słowo, zobaczcie, jaką moc mają nasze słowa. To się dzieje i teraz praktycznie. Kochani, księża egzorcyści mówią, i to jest z praktyki, największą moc przekleństwa mają słowa kierowane przez rodziców do dzieci. Kiedy rodzic powie dziecku: jesteś do niczego, nic z ciebie nie będzie, to co się wtedy dzieje? Ten człowiek ma władzę rodzicielską. I to słowo staje się przekleństwem, czyli to słowo programuje życie tego dziecka, tego człowieka. I potem jemu się nic w życiu nie udaje. Czy dlatego, że jest do niczego? Nie. Bo nie jest do niczego. Bo Bóg nigdy nie partaczy rzeczy. Bóg zawsze daje dobre dziecko, zawsze dobrego człowieka daje. To przekleństwo programuje życie jego i go wiąże. I dopiero to trzeba odwołać, ewentualnie kapłan ma moc, aby to słowo złamać. I my często w złościach, w gniewie wypowiadamy takie słowa wobec dzieci. I teraz zastanów się, czy przypadkiem nie było czegoś takiego w twoim życiu. I patrz teraz na życie twojego dziecka. Czy ono nie jest przeklęte? A może ciebie ojciec czy matka wyzywali? Może jeszcze gorszymi słowami niż tu użyłem? I może widzisz, że nic nie szło tak jak trzeba. Wszystko było pod górę. Wszystko było nie tak. To jest, moi drodzy, przekleństwo bardzo mocne. Wiążące przekleństwo. To jest, moi drodzy, przerażające. Kiedy rodzic przeklina dziecko. Moi drodzy, można przeklinać sąsiada, teściową, synową. Różne ludzie, rodzeństwo nawzajem się przeklina. Pamiętaj, kiedy wypowiadasz takie słowo, ono uderza w tę osobę i niszczy jej życie, czyli zły duch jest upoważniony przez ciebie do zniszczenia życia tej osoby, a kiedy ta osoba jest w grzechu ciężkim, to już może całkiem zniszczyć jej życie i również tobie. Wtedy ma z was dwoje, obydwie osoby. I dlatego, moi drodzy, no to w takiej sytuacji co zrobić? Przede wszystkim, jeżeli przeklinałeś w ten sposób, może nawet nieświadomie, w złościach, w emocjach, to słowo działa, pamiętaj, więc trzeba je odwołać i prosić Pana Boga, aby złamał moc tych słów. I będziemy to robić jutro w czasie tego nabożeństwa. Ale koniecznie to słowo odwołać. Jeżeli tata cię przeklinał, czy mama, i już nie żyją, to masz im to wybaczyć. I nie martw się, Pan Jezus złamie moc tych słów i uwolni ciebie i być może ich odczyśca. Ponieważ to też ich wiąże. Dopiero tam się okaże, cośmy narobili naszym językiem. Jakich strasznych spustoszeń dokonaliśmy naszymi słowami. Pamiętajmy, słowo się dzieje. I dlatego taką ważną rzeczą jest, aby o tym pamiętać. Jest taka pani Jadwiga Choroszy, to jest mama księdza, ma już około 70 lat. Działała w Jeleniej Górze w Odnowie w Duchu Świętym. Jest osobą obdarzoną wieloma charyzmatami, głoszeniem Ewangelii, z mocą. Tylko nie może tak jak ja teraz w ramach kazania, tylko po mszy świętej albo przed mszą świętą. Mówiła, piękne rekolekcje u mnie w parafii są też na stronie, można sobie posłuchać. I moi drodzy, ona też jeździ do takiego więzienia, najcięższego więzienia w Polsce. Tam, gdzie są najgorsi kryminaliści, to są mordercy, recydywiści, tacy, którzy po prostu mają wiele zabójstw na sumieniu. I ona idzie do tych więźniów, tam ma pozwolenie, wszelkie misje kanoniczną od biskupa. I mówi tym chłopakom o Panu Jezusie. Modli się za nimi. Tam takie różne rzeczy. No i kiedyś, mówi, przychodzi do tego więzienia, bo tam jest co miesiąc. I nagle już na bramie, już na portierni, sensacja. Kleryk w więzieniu dostał dożywocie podwójne morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. No to wiecie, szokująca sprawa, nie? Potem spotkała się z tymi więźniami, no i oczywiście on tam był. I później poprosił ją o rozmowę, miał możliwość porozmawiać z nią. I powiedział jej historię swojego życia. Był wychowywany sam, mama wychowywała go sama. Nie wiadomo z jakich przyczyn, nie mówił dlaczego. Był tylko jeden, nie miał rodzeństwa. Ale już od dzieciństwa, odkąd jak był małym dzieckiem, zawsze miał pragnienie, żeby być księdzem. I bawił się w księdza, robił sobie ornat z gazety, odprawiał mszę świętą, jak był dzieckiem. I zawsze, kiedy mówił, będę księdzem, mama mówiła, nie będziesz księdzem. Nigdy się na to nie zgodzę, nigdy na to nie pozwolę. I tak cały czas. Z uporem maniaka. On chciał być, a mama mówiła nie. W końcu skończył szkołę, zdał maturę, no i wbrew woli mamy wstąpił do seminarium. A to dalej swoje. Nigdy nie będziesz księdzem, nigdy nim nie zostaniesz. No i jeździła do seminarium, żeby go wyciągnąć. Robiła wszystko, co tylko mogła. Do tego stopnia, że nawet miała zakaz. Przełożeni zabronili jej przyjeżdżać tam. No i w końcu po 5 latach ten chłopak nie wytrzymał. I wystąpił z seminarium, bo już nie mógł tego znieść. Ale nie wrócił do mamy, tylko pojechał do innego miasta. Tam miał pracę i było fajnie, ale ta praca szybko się skończyła. Więc pojawiło się towarzystwo, koledzy, alkohol, narkotyki. A potem skończyła się kasa i chodziło się na włamania. Bo trzeba było pieniądze na narkotyki. I mówi, w pewnym momencie, mówi, szedłem na włamanie. Wyłamałem drzwi i nagle wszedłem do domu, a tam były dwie kobiety w wieku mojej mamy. Mówi, kiedy je zobaczyłem, nie wiem, co we mnie weszło. Wyrywałem nogę ze stołu i tą nogą ze stołu zmasakrowałem, zabiłem obydwie. A potem zadzwoniłem na policję i zostałem aresztowany. I cały czas powtarzał takie słowa. Miałem być księdzem, a jestem mordercą. Jak się jego mama czuje? Zobaczcie, słowa wypowiadane przez mamę w sposób ciągły, przeczące jego pragnieniom. Mógł być wielkim księdzem, wielkim świętem. Być może wielu nawróceń by dokonało ludzi. Być może gdyby był autentycznym kapłanem z zamiłowania. I co? Teraz siedzi w więzieniu i nie wyjdzie do końca życia. Za podwójne morderstwo. Moc słów. A coś z mojego podwórka. Moja rodzina, moi pradziadkowie przeprowadzili się, czy prapradziadkowie przeprowadzili się z Węgier. To było wtedy jedno księstwo austro-węgierskie, bo to były jeszcze czasy zaborów. I zamieszkali w takiej małej wiosce niedaleko Andrychowa. To jest 3 kilometry od Andrychowa, bardzo blisko. I tam kupili taką posiadłość. Parę hektarów, to było dużo. Tam były sady, pola i wszystko, budynki, wszystko było. I tam była jakaś inna rodzina wcześniej. I my nie wiemy, nikt nie wie, co było przyczyną, że oni musieli to miejsce opuścić. Ale kiedy się spotkali i musieli odejść, a tamci przyszli, to wtedy powiedzieli tak, przeklinamy was, to miejsce i całą waszą rodzinę przez wszystkie pokolenia. Życzymy wam wszystkiego, co najgorsze. I poszli. Co się okazało? Okazało się, że od tego czasu wszystko było nie tak. Jak to się mówi, nie darzyło się. To nie było plonów. To wszystko było nie tak. Były choroby, wypadki. Ktoś chciał się ożenić, to nic z tego nie wyszło. Ktoś budował dom, nie dokończył. Jak była wojna, to żołnierze rosyjscy weszli do domu i zostawili za doniczką granat odbezpieczony. Ktoś przystawił doniczkę, granat wybuchł, zabił 2 osoby, jednej urwał rękę. I żyła do końca życia z protezą. Później dalej to się ciągło. Nawet tam mieszkali Cyganie w takim budynku. Wyprowadzili się stamtąd. Słuchajcie, naprawdę przekleństwo. I w 2009 roku była taka międzynarodowa sesja dla kapłanów na temat modlitwy uzdrowienia i uwolnienia, która była w Łomży. Prowadził ksiądz Rufus Pereira, hinduski, z Indii. To jest taki egzorcysta, znany bardzo na świecie. Wspaniały kapłan. I on nam te rzeczy powiedział. Ja tam odwiedziłem wujka już nieżyjącego. To był wujek mojego taty. Teraz już nie żyje. I on mi to wszystko opowiedział, tę historię. I on się mnie pytał, czy rzeczywiście może coś takiego się dziać. Czy to jest prawda? I ja powiedziałem tak. Wcześniej w to nie wierzyłem. Mówiłem, skąd? Ale teraz już wiem. I co zrobiłem? Pojechałem tam i odmówiłem bardzo prostą modlitwę, krótką modlitwę. Mniej więcej tak. Ja nie pamiętam tej modlitwy dokładnie, bo to nie była z żadnej książeczki ani z żadnego rytuału. Tylko powiedziałem mniej więcej tak. Panie Jezu, Ty mi dałeś autorytet, władzę i moc. Więc Twoją władzą, w Twoje imię uwalniam to miejsce, te osoby i wszystkie rzeczy związane z tym miejscem od przekleństwa, które padło na to i od wszelkich złych duchów, które mają władzę. Nad tym miejscem, nad tą rodziną i nad wszystkim związanym z tą rodziną. Tyle. Zrobiłem to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I moi drodzy, od tego czasu już się zmieniło wszystko. Już jest kolejne pokolenie. Budują się. Wszystko się dobrze układa. Mają dzieci. Wszystko jest dobrze. Przekleństwo zostało złamane. Przecięte. Bo przekleństwo może dotyczyć Ciebie jako osoby, ale może też dotyczyć pola, może dotyczyć posiadłości, samochodu, wszystkiego. I dlatego, moi drodzy, będziemy się modlić o złamanie tego przekleństwa. Ja pamiętam, jest taka jedna parafia w naszej diecezji, w której ludzie fałszywie oskarżyli kapłana o morderstwo. Zabili tam człowieka. To było przed wojną. I posądzili fałszywie tego księdza. Zamknęli go w więzieniu w Nowym Sączu. I ten ksiądz z tej zgryzoty, z tego bólu, z tego cierpienia i niefałszywego oskarżenia umarł z żalu w tym więzieniu. I słuchajcie, w tej parafii było mnóstwo nieszczęść. Mnóstwo. I też ksiądz proboszcz zaprosił mnie, abyśmy odprawili taką mszę świętą i przecięli to przekleństwo, które spadło na tę parafię i na to miejsce z tego powodu, z powodu tej wielkiej niesprawiedliwości. Moi drodzy, to nie są żarty, to co mówię. Nasze słowa, które my wypowiadamy, są bardzo ważne. I teraz wszystko zależy, co jest w Twoim sercu. Jeżeli w Twoim sercu jest niebo, czyli Jezus, Duch Święty, to Twoje słowa będą pełne miłości i będziesz ludziom dawał nadzieję. Ale kiedy w Twoim sercu jest piekło, czyli żyjesz w grzechu, to będą to słowa złe, uszczypliwe, osądu. Będą to słowa raniące i słowa przekleństw, a przekleństwa to jest język szatana. Ja nie jestem egzorcystą. Powiem szczerze, słuchajcie, gdybyście słyszeli osobę opętaną, jak przeklina, to myślę, że nawet największy twardziel by wymiękł. To też trzeba mieć niesamowitą odporność psychiczną. I teraz, kiedy przeklinasz, kiedy obmawiasz, kiedy osądzasz, to co to znaczy? To znaczy, że w sercu masz zatrute źródło, że masz piekło w sobie. Ale kiedy z Twojego serca płynie miłość, dobroć, łagodność, opanowanie, nadzieja dla ludzi, wtedy w Tobie jest Jezus. I to Ci daje wiara. To jest pierwsza przeszkoda na dzisiaj. I druga, kochani, to spowiedź. Spowiedź to najpiękniejszy dar, który dał nam Pan Bóg. Wiadomo, my oddajemy Mu swoje grzechy, a On daje nam swoją świętość. Czyli rozrabiamy, bo jesteśmy grzeszni. Więc musimy iść do Niego, On zabiera te grzechy, daje nam łaskę. Tak jak masz stary samochód, ja kiedyś miałem Mercedesa, 190, on miał bardzo dużo kilometrów, był w benzynie, miał tam taki wskaźnik, czujnik poziomu oleju. I kiedy lampka się zaświeciła, to wiedziałem, że muszę dolać litr oleju i mogłem jeździć dalej. Wiadomo było, bierze olej, no co, to trzeba dolewać. Kochani, nasze życie jest pęknięte przez grzech pierworodny i musimy się spowiadać. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Jeżeli nie nazywasz grzechów wprost, bo na przykład się boisz, wiadomo, każdy się boi spowiedzi. Może niektórzy już mają to za sobą, ten lęk. Pamiętaj, nie idziesz do księdza, tylko do Jezusa. Ale diabeł przychodzi do ciebie i mówi, nie mów wprost, bo co sobie ten ksiądz o tobie pomyśli? Albo ksiądz cię okrzyczy i nie da ci rozgrzeszenia. I my pewne grzechy ubieramy tak ładnie, żeby tak fajnie brzmiało. Na przykład przychodzi facet do spowiedzi i mówi, oszukiwałem żonę. No to ksiądz sobie pomyślał, że na pewno sobie zostawił jakąś piątkę na rezerwę taktyczną w razie czego, żeby mieć na piwo, co sobie zostawił, więc oszukiwałem żonę. Nie, ale ksiądz pyta, no dobrze, no to na czym to polegało? No bo wie ksiądz, że mam taką koleżankę. No i co? No i wyszło z tego, że doszło do zdrady. Zobaczcie. My możemy mówić tak, ja podałem drastyczny przykład. Ale my bardzo często ze wstydu albo ze strachu nie mówimy wprost. I co się wtedy dzieje? Wtedy Jezus nic nie może zrobić w twoim życiu. Nic. Po prostu. Jesteś zblokowany. Bo nie wyznajesz grzechów wprost, czyli co? Czyli spowiedzi są nieważne. Było dwóch braci bliźniaków. Jeden z nich, to już dorośli ludzie byli, jeden z nich potłukł się w kolano, ten drugi mówi, idź do lekarza. No mówi, nie pójdę. Za tydzień przyjeżdża, ten drugi brat widzi, że kolano już prawie sine, czarne. Mówi, byłeś u lekarza? Nie. Dlaczego? A bo nie pójdę. Wkurzył się, wziął go, mówi, słuchaj, jak nie pójdziesz teraz, to ci odetną nogę, chłopie. Złapie się gangrena i koniec. Poszedł do tego, wziął go na siłę do samochodu, wsadził, zawiózł do lekarza, wprowadził do gabinetu, zamknął drzwi. Za 5 minut ten brat wychodzi. Ten pyta, no i co, dobrze? Dobrze, oczywiście. Jak to dobrze, nie? Przecież, chłopie, co ty opowiadasz? A ten mówi, no bo wiesz, no bo ja mu pokazałem tą zdrową nogę, to zdrowe kolano. Słuchaj, jeżeli idziesz do lekarza, to ty nie pokazujesz zdrowia, tylko chorą rzecz. Kiedy idziesz do Jezusa w sakramencie pokuty, to ty pokazujesz to, co cię boli i nazywasz grzech po imieniu. Ukradłem, a nie zabrałem z pracy. Oszukałem, obmówiłem. Wprost. Jesteś wobec siebie jak najgorszy prokurator. I pamiętaj, ty się nie usprawiedliwiaj. Bo ty się oskarżasz, nazywasz to całe bagno swoje po imieniu i dajesz Jezusowi, a Jezus to bierze na siebie, na krzyż. To go zabija. A on daje ci swoją świętość, swoje zmartwychwstanie, swoją łaskę. Odchodzisz święte, ale nie swoją świętością, jego. On ci to daje. Wyobraź sobie, że masz egzamin bardzo ważny, od którego zależy twoje życie. I wiesz, że nie napisałeś, zawaliłeś wszystko, nie umiałeś nic. I w końcu ktoś ci mówi, słuchaj, masz tu moje, podpisuj tylko swoje nazwisko, dawaj mi swoją kartkę, ja ci daję moją, robimy wymianę. Ty siebie podpisujesz, bierzesz moje, ja podpisuję siebie, daję twoje. Przechodzisz dalej, przechodzisz. A co? To jest twoją zasługą? Nie, kogoś innego. Zrozum. Nie jesteś święty swoją świętością, tylko Jezusa. I tą świętość otrzymujesz w czasie dobrej spowiedzi w konfesjonale. I powiem wam, ja jako ksiądz miałem podobną historię. Kiedyś to było 7 lat temu, dokładnie pamiętam, kiedy to było w tym roku, kiedy umarł ksiądz biskup Rzeciński. Zaprosił mnie do Aten ojciec Robert Więcek. To jest taki jezuita, który był w Sączu, potem poszedł do Aten. I tam dla Polonii miałem rekolekcje właśnie takie jak do was. I pamiętam właśnie wtedy, że miałem się u ojca Roberta wyspowiadać, ponieważ jest doskonałym spowiednikiem. Teraz jest w Gliwicach proboszczem takiej dużej parafii. I pamiętam, że myśmy tu byli umówieni na środę wtedy. A w nocy, z wtorku na środę, otrzymaliśmy e-maila od naszego kolegi, takiego Stanisława ze Szkoły Ewangelizacji. To jest człowiek świecki, który ma dary Ducha Świętego, taki dar poznania. Przychodzi do niego bardzo konkretne słowo. Pan Bóg mu podaje, on to zapisuje i nam wysyła. I on mi napisał tak w tym liście, w tym przesłaniu. Jezus mówi konkretnie. Tam było taki dłuższy przekaz i były takie słowa. Wobec ukrytej słabości jestem bezsilny. Czyli jeżeli ukryjesz coś w konfesjonale, nie nazwiesz tego wprost, tylko naokoło, to w tym momencie Jezus jest bezradny. Ty to musisz nazwać. I nie bój się. Jeżeli żałujesz i postanawiasz się poprawę, dostaniesz rozgrzeszenie. I nie bój się, że ksiądz cię osądzi. Ksiądz nie ma prawa cię osądzić. Gdybym ja cię osądził, czyli sobie pomyślał coś złego o tobie w czasie spowiedzi, to na drugi dzień popełnię 100 razy gorszy grzech niż ty. Pan Bóg mi pokaże, kim jestem naprawdę. Zrozum, nie bój się. Więc jeżeli było tak w twoim życiu, to przy najbliższej spowiedzi powiesz: proszę księdza, całe życie nie wyznawałem grzechu wprost, tylko naokoło, bo się bałem albo się wstydziłem. Tyle. I nazwiesz te grzechy i zrozumiesz. I poczujesz taką niesamowitą wolność. Tak jak ja wtedy poczułem, wtedy po tej spowiedzi. Kochani, trzeba grzechy nazywać wprost. I to jest kolejna przeszkoda. Jeżeli nie nazywasz grzechów wprost, to jesteś w bagnie. To w twoim sercu jest piekło. Ty możesz być piękny, pachnący, ubrany w garnitur za 10 000. Możesz być po prostu osobą piękną, jest nie wiadomo jaką. I co z tego? W środku jest bagno. Bo nie jest ważne to, jak wyglądasz z zewnątrz, tylko co wychodzi z ciebie. Czy są to słowa miłości, nadziei i radości? Czy jest to obmowa, przekleństwo, złośliwość, uszczypliwość? To ci pokazuje, co jest w tobie. I dlatego, moi drodzy, będziemy się jutro modlić, aby Jezus to wszystko ustawił tak, jak trzeba. Kochani, to tyle na dzisiaj. Jutro spotykamy się wieczorem o godzinie 18:00. Będzie msza święta, tak jak dzisiaj. I po mszy świętej godzina adoracji Najświętszego Sakramentu. Będziemy prosić Jezusa, aby to wszystko uporządkował. Będzie to modlitwa o uwolnienie, o uzdrowienie, o złamanie mocy przekleństw. Będzie to modlitwa o różne rzeczy. O to, żeby Jezus stworzył nas na nowo. Każdy, nikt stąd nie wyjdzie nienasycony, nieuzdrowiony, jeżeli potraktuje to poważnie. Macie czas. Jeżeli ktoś nie dosłuchał konferencji, są na internecie parafia Olszanka, zakładka Obidza. Tam można sobie dosłuchać. I moi drodzy, trwajmy i prośmy dzisiaj Matkę Bożą, żeby to wszystko poprowadziła tak, jak trzeba. Amen.